questions. I hate music.
It's the worst. Cześć.
Cześć.
Z tej strony Michał.
A z której z tych stron Piotr? No i wy oglądacie Metalurgię, dokładniej prawie muzyczny show, czyli podcast Metalurgii.
Trochę nas nie było z różnych powodów. Mamy nadzieję, że teraz będzie się to ukazywało bardziej regularnie. Również inne materiały. Myślę, że możecie się spodziewać ich częściej, w większej ilości. Dlatego chcieliśmy bardzo podziękować naszym patronom, którzy zostali również z nami w okresie tej mniejszej aktywności. A jeśli będą Wam się podobać treści, które teraz będziemy wypuszczać, no to chcielibyście wesprzeć rozwój naszego imperium medialnego, no to też wiecie, gdzie to zrobić.
Tak, na naszym Patronite znajdziecie już teraz fragment odcinka, który się nie ukazał i się już raczej nie ukaże, ale stwierdziliśmy, że fragment jego nasi patroni jak najbardziej mogą zobaczyć. Ekskluzyw specjalnie dla Was. A co dzisiaj? Trudno powiedzieć, tak naprawdę, bo prawie muzyczne show, ten podcast ma taką formę, że po prostu siadamy, rozmawiamy na temat tego, co się działo w metalu, rozmawiamy na temat tego, jakie były ostatnie, powiedzmy, takie wydarzenia, ale nie tylko, będziemy rozmawiać również o rzeczach niezwiązanych z ostatnimi wydarzeniami. Zobaczymy, jak nas poniesie. Wiem, że niektórzy jeszcze w komentarzach płakali za co to był za miesiąc. Tak, ta seria nie planujemy, żeby wróciła, ale no tutaj macie pewną formę tego, gdzie po prostu rozmawiamy sobie na temat tego, co się działo, ale nie ma takiej sztywnej formuły, co to był za miesiąc. Jeśli śpieszymy, tutaj to powiedzieć, tutaj trzeba to powiedzieć. Lasery, bajery i kończy się na tym, że montujemy to nie wiadomo ile i nagle ten miesiąc to tak naprawdę trochę się dezaktualizuje, więc tutaj możemy sobie pozwolić na nieco luźniejszą formę bez takiej ilości bajerów, ale jeśli chcecie jakieś tam bajery, to czasami na TikToku wrzucamy coś, to polecam.
Tak jest. Dzisiaj jednak mamy kilka tematów, które na pewno poruszymy. Chociażby zamieszanie wokół największego polskiego festiwalu metalowego, który zbliża się wielkimi krokami. Mamy nadzieję, że ten odcinek opublikujemy jeszcze przed Mistykiem. Został nam tydzień na montaż. Nie, wyrobimy się. Tym razem się wyrobimy.
Wyrobimy się.
Piotrze, z przyszłości wyrób się.
Czyli nie tylko wysłaniem rzeczy Michałowi, które poruszymy, ale tematy, które również poruszą, więc
tak jest. Tak. Ale zaczniemy może od tematu zaproponowanego na Discordzie przez użytkownika. Mam nadzieję, że nie przekręcę niku.
Zapraszam oczywiście na Discorda.
Luka Lukic zapytał, albo raczej na apel Michała odpowiedział. Jeśli na PMS, to ostatnio dość głośno o remake'ach gier, na przykład Resident Evil 4, System Shock, co teraz wyszedł i tak dalej. O, już wyszedł ten System Shock, myślałem, że to na jesień dopiero wychodzi. I stąd moje pytanie do dyskusji. Dostajecie wór pieniędzy z gatunku bardzo dużych i możecie zremake'ować jedną grę. Co wybieracie i jakie, jeśli jakieś zmiany wprowadzacie? Może też ogólnie o waszym stosunku do tego zjawiska robienia remake'ów starszych gier. Sorry, jeśli coś podobnego było, ale mam parę odcinków z tego, słabą pamięć. Nie było niczego podobnego, dziękujemy, bo jest to temat w sumie ciekawy.
Jest na pewno na czasie. Ja mam, jeśli chodzi o remake gier, nieco lżejsze, mniej krytyczne podejście niż do remake'ów chociażby animacji Disneya w formie live action, w formie aktorskiej, bo tego strasznie nie lubię, zwłaszcza w formie, w której to jest robione, która nie jest uzasadniona. Ta forma aktorska nie jest tutaj uzasadniona. Jeśli chodzi o remake gier, no to ogólnie jestem na tak. W szczególe zaraz powiem, jak ty, Piotrze?
Ja też jestem na tak. Nie uważam, że to jest wcale jakieś bankructwo kreatywności. Myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby docenić wiele klasyków sprzed lat, żeby też kolejne pokolenia graczy mogły je docenić, ale to też o tym za chwilę w szczegółach, nie? Na to pytanie z workiem pieniędzy może odpowiemy na koniec, a na razie zastanówmy się właśnie nad samym zjawiskiem, bo trochę tych remake'ów, czy może portów też można by powiedzieć było w ostatnich latach, to nie tylko Resident Evil, który akurat chyba został dobrze przyjęty, nie tylko System Shock, który był bardzo wyczekiwany przez wielu ludzi, ale też takie kontrowersyjne rzeczy jak GTA na przykład z tymi chyba maszynowo przeskalowanymi teksturami, których no, nie było albo czasu, albo pieniędzy, albo chęci, żeby tam spojrzeć, czy wszystko się zgadza. I nie tylko, więc dla mnie to jest sposób, jak już mówiłem, na wyjście poza pewne ograniczenia, bo w przypadku wielu starszych gier, tych konsolowych, tak, na przykład, one są związane nie tylko z określonymi czasami, ale też określoną platformą. I żeby zagrać taką grę dzisiaj, na przykład musielibyście nie tylko kupić ją albo skądś pozyskać, ale też jakoś dostać dostęp do tej platformy, na której one się pojawiały. Ponadto, tak jak jestem raczej zwolennikiem podejścia, że gameplay i grywalność generalnie jest ważniejsza niż grafika, tak? Niektóre gry naprawdę słabo się starzeją. Jeszcze tak jak kocham piksele, tak jak kocham współczesne gry stylizowane na retro, które epatują pixel artem, i ostatnio świetnie się bawiłem na przykład Forgive Me Father, taka polska gra w klimatach Cthulhu, czy tam na przykład dobre wrażenie zrobił na mnie Project Warlock, Graveyard Keeper. Ostatnio wbijam się w Warhammera Boltgun, który jest najlepszym Warhammerem, jaki chyba wyszedł, grą w tym uniwersum, jaka wyszła od lat. I to jest super, natomiast jest taki okres w historii gier, gdzie te 3D już jest, ale nie jest jeszcze tak dopieszczone, gdzie naprawdę ciężko mi się w to wbić. Na przykład zrobiłem podejście do trylogii Bioshock. Kurde, te pierwsze dwie części, bo ja się na nie załapałem, po prostu nie grałem w nie, kiedy wyszły. W końcu chciałem na spokojnie do takiego klasyka sobie usiąść i grafika jest problemem. Problemem są też pewne rozwiązania archaiczne, wydawałoby się. Jakby przy współczesnym poziomie precyzji, który się pojawia w wielu grach, albo jakimś flow, no niektóre rozwiązania z tych gier sprzed lat po prostu się nie bronią. I tutaj mogłyby się pojawić jakieś przestrzenie właśnie do tych zmian, o których Luka pisał, natomiast dużą barierą jest też dla mnie na przykład w tych starych grach BioWare grafika, w tym serii Knights of the Old Republic, no to już jest dla mnie trochę za dużo, trochę za mało tych poligonów, trochę za dużo tych wystających krawędzi, żebym mógł się w tę historię wbić, no bo to są jednak gry właśnie oparte o jakiejś tam historii. Tak jak doceniłbym albo wbiłbym się w grę z taką już jeszcze starszą grafiką, bardziej stylizowaną na przykład, tak? Jakieś, no nie wiem, Icewind Dale może i tego typu rzeczy, to tutaj, gdzie właśnie gra próbuje mnie wciągnąć, przekonać, że jestem w jakimś niesamowitym świecie i potem biegam po jakiejś takiej cyfrowej pustyni dziwnych kolorów, to tutaj mam ten problem. Nie ukrywam. Jak u ciebie to wygląda w ogóle?
Wydaje mi się, że niektóre gry mogą na tym zyskać również, jeśli oprócz remake'u graficznego jest również remake, powiedzmy, jeśli chodzi o obsługę, jeśli chodzi o sterowanie. Wcześniej, tych dobrych dziesiątki już lat temu, no operowało się różnymi padami, różnie wyglądającymi, różnymi joystickami, tak. No ale na przykład nie widzę sensu w remake'owaniu takiego GTA. Nie widzę sensu w remake'owaniu San Andreas na przykład, albo Vice City też. Wydaje mi się, że to wciąż są bardzo grywalne rzeczy. Vice City mogłoby fajnie zyskać, jakby tam, nie wiem, odświeżyli to, wprowadzili bardziej takie ala synthwave'owe Miami Vice klimaty pewnie, ale to nie jest, wydaje mi się, aż takie konieczne. Może za 10 lat, jak już, o ile będziemy mieli szóstą część GTA, no to może rzeczywiście taki graficzny remake mógłby się przydać. Teraz nie sądzę. No i jeśli remake naprawia jakieś mankamenty, które wychodziły wcześniej, a nie dało się ich naprawić, powiedzmy, patchami, no bo nie było tego dostępu do internetu takiego, jak jest teraz, no to tym bardziej gracz może zyskać, więc pewnie. A jeśli chodzi o worek pieniędzy, worek złota, to ja bym na przykład wolał znaleźć neseser pełny pieniędzy, a nie worek. To tak, ale to tak z mojej perspektywy.
Nie wiem, worek jest taki, kojarzy się z monetami. Jeśli to by były złote monety, to mogłyby być nawet więcej warte niż neseser wypełniony banknotami, więc no, co kto lubi. Ale jest jeszcze jedna taka kategoria, to są gry, które nie są aż tak stare, wydaje mi się, ale na przykład były ekskluzywami na swoich platformach. I tutaj na przykład The Last of Us, tak, które, no ta pierwsza część miała problemy z bugami, tak, tuż po wyjściu, z tego co wiem, to jest fajnie łatane, ale to takie rzeczy, które są bardziej portami, tak, no chętnie bym zobaczył, no bo Red Dead Redemption 2 na przykład to jest jedna, nie, to jest najlepsza gra chyba, w jaką grałem w życiu, po prostu, i też jedno z ważniejszych w ogóle dzieł kultury, że tak powiem, z jakim mogłem obcować, a jedynki do tej pory na PC-cie nie ma. Ja konsolowcem nie jestem, nie będę konsoli też kupował dla jednej gry. Gdyby ta jedynka w odświeżonej wersji wyszła również na PC, no to byłbym bardzo ucieszony. Fajnie byłoby też zobaczyć na przykład...
Zawsze możesz...
No?
Po co zawsze możesz zagrać w Call of Juarez?
No, to polski akcent, czemu nie? Czemu nie? Chyba była jakaś rocznica Call of Juarez parę dni temu, swoją drogą.
2013 rok. 22 maja 2013. Ale to ostatnia gra serii. Gunslinger. Pierwsza gra to 2006. Taki remake gry z 2006 roku? Czemu nie? Vice City jest 2002, tak sprawdziłem sobie. Ale wciąż ma ten swój klimat. I to jak wygląda przekłada się też na to, jak się w to gra.
Gdybym znalazł ten worek pieniędzy, faktycznie już odpowiadając tutaj na tą ostatnią część pytania, wydaje mi się, że chciałbym faktycznie zobaczyć remaster albo remake pierwszego Dawn of War'a. Z świetnie zrobionymi teksturami, z dodanymi dodatkowo armiami, nie wiem tam, czego tam brakowało, tyranidów chyba najbardziej, mimo tych wszystkich dodatków wprowadzających nowe frakcje. No, po prostu uzupełnionego brakujące armie i z poszerzonymi możliwościami customizowania jednostek. I trochę oczywiście ulepszonym interfejsem, ale tak to dużo tej grze moim zdaniem nie brakowało i ją by było fajnie zobaczyć w tej właśnie odświeżonej formie. Jeśli o mnie chodzi.
Ja bym chciał zagrać w remaster Postala 2.
To jest dobry trop, bo to jest gra, która się zestarzała niestety, jeśli chodzi o oprawę. Ja próbowałem dosłownie kilka lat temu, więc biorąc pod uwagę, kiedy Postal 2 wyszedł, to jest dużo. Duża jest przepaść między premierą a moim zmierzeniem się z nim. Zagrać w niego już jako dorosły i cholera... No bolesne to było. Po prostu bolesne. Kilka rzeczy tu się
2003
nie
rok.
No właśnie. No. O, może Half-Life'a 2 w odświeżonej oprawie graficznej chciałbym zobaczyć, bo tam były też bardzo ciekawe pomysły estetyczne, nie? Te właśnie potwory kombinatu, taki dosyć fajny, ciekawy body horror. Do tego, no, świat science fiction, tak? I te wszystkie zagadki, które na tamtą chwilę dosyć rewolucyjne. Fajnie byłoby zobaczyć właśnie w odświeżonej formie trochę.
Tak ci powiem, jeszcze w kontekście Postala 2. Nie wiem, czy grałeś w te nowe Postale. Oprócz oczywiście
postale?
Trójki.
Są nie,
oczywiście
no
nowe
pamiętam
Postale.
Pamiętam
Trójkę jest...
i odkurzacz, odkurzanie w Pipshopie, tak, ale tych nowszych to nie zarejestrowałem nawet, że jakieś tam powychodziły.
Nawet w zeszłym roku Postal 4 No Regrets Oceniany jest całkiem nieźle. 7 na 10, 6,4 na 10. Nie miałem okazji zagrać. GameReactor.pl ocenia na 2 na 10, ale nie uwierzę, dopóki nie sprawdzę. Ale w porównaniu z wszystkimi tymi częściami od dwójki do czwórki, Postal 1 wygląda jak zupełnie inna gra. I w ogóle sama historia w pierwszej części Postala jest tak różna od tego, co jest później. Nie ma takiego humoru, jest dużo cięższa, też tak moralnie bardziej waży graczowi.
Bo Al-Kaida i kosmici to w dwójce, tak?
Tak, Al-Kaida, kosmici, potem jeszcze wyszedł dodatek, no bo akcja dzieje się dwójki od poniedziałku do piątku, potem jest weekendowy dodatek apokaliptyczny. Momenty, które byłyby moim zdaniem do poprawienia, no to chodzenie po niektórych lokacjach wydaje mi się było nieco niepotrzebne. Myślę, że więcej ciekawostek, więcej jakichś smaczków umieszczonych w różnych lokacjach byłoby spoko. Nieco poprawienie wyglądu niektórych lokacji, że na przykład w bibliotece dałoby się to zrobić dużo ciekawiej. Ale nie grałem jeszcze w część czwartą, będę miał okazję, to zagram, zobaczymy.
To chyba tyle o gierkach i pora przejść do Mystica i konkretniej prześladowań katolików, które najwyraźniej nie ustają. W ostatnich dniach można było na mieście trafić na takie oto karteczki, albo gdzieś tam porozkładane, albo rozdawane przez osobliwych ludzi w osobliwych strojach. Jak zobaczyłem pierwszy raz. Czarno-czerwonych. Jak zobaczyłem pierwszy raz w ogóle tę karteczkę, to myślałem, że to jest jakiś fake, bo nie podejrzewałbym ludzi o tym mentalu, że są w stanie wykoncypować coś takiego jak kod QR, który przekierowuje do podpisania jakiejś tam petycji.
Już myślałem, że będziesz mówił, że nie spodziewałbyś się, że ktoś może zrobić coś takiego. Już cię miałem stopować i ci przypomnieć sytuację z przeszłości, ale rzeczywiście tutaj najciekawszy jest ten kod QR. Ale no, jak sobie zajrzysz na stronę internetową, no to całkiem nieźle sobie radzą. Jest całkiem sporo petycji, to jest część główna, może poza ogromnym, niebutnym, czerwonym napisem wsparcie. Grafiki przy tych petycjach są czasami rodem z tych wspieranych przez nasz rząd gazetek typu Tusk w stroju jaruzelskiego. I takie rzeczy.
Tak, a tu jest ładnie, tu jest profesjonalnie. Co więcej, jak sprawdzałem parę dni temu, to
ładnie, profesjonalnie. No
ładne zdjęcie Ghosta. Cel był 5000 podpisów, teraz już te 5000 zostało przekroczone, to jest prawie 6000 i następny milestone to jest 20 koła, więc zobaczymy, czy dobijemy. Ale właśnie, przeczytajmy sobie, bo za tym stoi fanpage Polska Katolicka Nielaicka, który to mówi o sobie w następujący sposób. To kampania grupy wiernych katolików zebranych wokół Fundacji Instytutu Księdza Piotra Skargi, którzy zdecydowali się na promowanie wartości katolickich w Polsce na przekór coraz bardziej pogańskiej rzeczywistości.
Pogańskiej. Wyznawcy światowida po prostu wychodzą na ulicę i rozkładają swoje kamienne posągi światowida po prostu przy ulicach Jana Pawła. No to się dzieje na naszych oczach.
Między jednym a drugim pomnikiem naszego wielkiego papieża chodzą ludzie, którzy może nawet nie co niedzielę chodzą do kościoła, ale co dwie, nie? To jest straszne, co się dzieje z Polską. No ale dobra, przychodząc do samego festiwalu, tutaj organizatorzy całej tej akcji piszą tak: szatan nie ma żadnych praw. Nie dla bluźnierczego terroru Mystic Festival. Nie dla festiwalu szatana. Szatan może i nie ma żadnych praw, bo nie istnieje, ale sataniści, gdyby jakoś tam się zarejestrowali jako związek wyznaniowy albo religia, już by mieli, bo chyba nasza konstytucja i ustawa o związkach wyznaniowych akurat gwarantuje wolność sumienia i tak dalej, więc tutaj to jest trochę wprowadzenie w błąd. Tak czy inaczej, wśród zespołów, które mają wystąpić na festiwalu są m.in. Behemoth, łączący demoniczną oprawę muzyczną z satanistycznymi tekstami. Na przykład Lucyferze, módl się za nami, Lucifer ora pro nobis, czy Amen, będący świętogradzką wersją modlitwy Zdrowaś Mario.
Ghost nagrywa i wykonuje popowe hymny, które gloryfikują i sławią to, co obrzydliwe i świętokradcze. Ich własny opis.
W dodatku trudno się z tym nie zgodzić. Danzig z satanistycznymi tekstami i okładkami albumów. Okej.
Okay.
Trącące okultyzmem rytuały sceniczne. Liczne odwołania do szatana. No, te wszystkie płonące trójzęby, wylewanie krwi na siebie, to faktycznie nieco trąci okultyzmem. Mhm. Mogę się z tym zgodzić.
Nieco trąci. Grave po polsku.
Po polsku grób. Po I to nie jest wcale grób Chrystusa, z którego wyszedł poprzednio.
Upodobanie do obrzydliwości tematyka cmentarna. Nie wiedziałem, że tematyka cmentarna to coś złego.
Tak, w tak dodatku jak pójdziesz na większość...
Sporo jej jest.
Pójdziesz na większość polskich cmentarzy, to ja bym zaryzykował, że tam jest nagromadzenie bardzo określonej symboliki, związanej z bardzo konkretną religią. Wiesz, te wszystkie krzyże na przykład? Nie wiem, ale dobra, przechodząc dalej, Carpathian Forest w tekstach. Sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne. Trudno się z tym nie zgodzić.
A także zespoły o nazwach Lucifer, Hell On, Dom Zły i Hostia.
No ten dom zły tutaj wspaniale się wpisuje w całe to towarzystwo, no naprawdę. Mm-hmm. Pozdrawiamy oczywiście wszystkie te zespoły serdecznie. I tak, przygotowaliśmy petycję do właścicieli terenów Stoczni Gdańskiej o anulowanie antykatolickiego Mystic Festival. Oczekujemy natychmiastowej interwencji, aby nie doszło do bluźnierczego festiwalu. No i tutaj treść tej petycji. Szanowni Państwo, w dniach 7 do 10 czerwca bieżącego roku na terenie Stoczni Gdańskiej ma się odbyć pełen bluźnierczych zespołów Mystic Festival. Co najbardziej oburzające, to właśnie w Boże Ciało 8 czerwca ma zagrać satanistyczny Behemoth, gloryfikujący obrzydliwość i świętokradztwo Ghost. No, trudno się z tym nie zgodzić, Ghost sam tak twierdzi. Oraz naśmiewający się z konsekracji zespół Hostia. Podczas gdy milion katolików, nie mówcie, błagam nikomu, jak z tych ludzi, jak wyglądała specjalna edycja ostatniego albumu Hostii. Podczas gdy miliony katolików w Polsce będą oddawać cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych w Stoczni Gdańskiej, zamierzają bluźnić Bogu, wychwalać bunt Lucyfera, sadyzm, samobójstwa i dewiacje seksualne. Organizacja Mystic Festival wpisuje się w wielką akcję dywersji ideologicznej, która prowadzona jest w Polsce od 1989 roku. Czemu od wtedy? Czyżby to jest jakaś tęsknota za czasami minionymi? Akurat z taką cezurą? Okej.
Wiesz co, ja uważam przede wszystkim, że organizatorzy tej całej kampanii, tego całego protestu wykonali dosyć słaby research, bo powinny zostać jeszcze wspomniane takie zespoły jak Dark Angel, czyli ciemny anioł, jak wiadomo, anioł nie może być ciemny, może być tylko biały. The Helicopters, Hell, piekło, Testament, nawiązanie do Starego Nowego Testamentu, zapewne nie w przyjemny sposób. Electric Wizard, czyli znowu elektryczny czarodziej. Jak wiadomo, czary nie istnieją, chyba że katolickie. Moon Spell, znowu księżyc, czary. No, nie godzi się. Nie godzi się. Sleep Token. Token. Jak pieniądze, to tylko do kościoła, a nie tutaj na zespół Sleep. No i dużo, dużo więcej. 4 dni, 5 scen, 90 bluźnierczych zespołów. W skrócie, świetna zabawa dla całej rodziny.
Wszystko przy jeszcze wsparciu tutaj żywca, a więc promocja alkoholu, pijaństwa oraz antyradia, czyli kolejnej stacji, która nie boi się przekraczać żadnych granic. No,
Żywiec, no słuchaj, sama nazwa już sugeruje, żywiec, żywy, jak wiadomo, Jezus umarł i zmartwychwstał, więc powinno się nazywać, jeśli byłoby to polska marka, powinno się nazywać Zmartwychwiec. Nieważne, nie. Ale antyrady, jak wiadomo, anty być nie można, chyba że anty takim festiwalem.
Anty satanistycznym, anty bluźnierczym. No tak czy inaczej.
To mi przypomina te, wiesz, te wszystkie dżingle, wspomniałeś antyradio i to jak Anty jest ta stacja, że mi przypomniało te wszystkie jingle, wiesz, z wybuchy, nie? It's not your grandma radio. I na koniec... I zaczyna lecieć Radioactive.
No tak. Tak jest.
Taki obraz wasz antyradio. Mamy nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawić na festiwalu Mystic. Masz jeszcze jakieś festiwale letnie, które byś polecał albo zgłosiłbyś organizacji Polska Katolicka Nielaicka, żeby mieli się czym zająć przez najbliższe miesiące?
No, na przykład wkrótce po Mistyku odbywający się festiwal w Byczynie. Co, jeśli lubicie oldschoolowe rzeczy, to tam chyba warto być. Ale ja ci, wiesz, rzuciłem ten temat z festiwalami letnimi, a w sumie się zorientowałem, że letni festiwal muzyczny to jest zgromadzenie bardzo wielu rzeczy, których pobliżej nie chcę przyjeżdżać i się zbliżać, więc nie.
No przede wszystkim wydaje mi się, że powinno być to... że powinniśmy trochę zrewidować, kiedy festiwale letnie, jeśli chodzi o takie rzeczy, nagromadzenie negatywnych rzeczy, kiedy te letnie festiwale się powinny odbywać, bo o ile 7-10 czerwca, jeśli chodzi o Mystic, wydaje mi się być jeszcze spoko terminem, tak organizowanie festiwalu w lipcu, biorąc pod uwagę temperatury, może być nieco karkołomne, jeśli nie ma się odpowiednio zaplanowanego, zorganizowanego tego festiwalu od strony sanitarnej, sanepidowej, od strony napojów. No i tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba jak najbardziej ograniczyć napoje procentowe, zwłaszcza wysoko, i jak najbardziej zachęcać do picia samej wody poprzez udostępnianie jej po prostu za darmo, co wiadomo może nie być łatwe, biorąc pod uwagę, że na przykład niektórych festiwali nie stać na to, żeby mieć wolontariuszy. Mhm. Ci wolontariusze muszą sobie za to zapłacić. To też była afera jakiś czas temu a propos openera, że tak naprawdę trzeba zapłacić, jeśli chcesz być wolontariuszem.
Nie zapłacić, to jest kaucja, tak?
No to jest kaucja, ale wiesz, musisz to wyłożyć, żeby tam być, a nie sądzę, że w ten sposób powinno funkcjonować. Powinno się płacić wręcz takim osobom, bo to jest robota naprawdę bardzo wymagająca. Latanie w wysokich temperaturach, zbieranie śmieci, ogarnianie tego wszystkiego jest wyczerpujące, więc no to nie powinien być moim zdaniem wolontariat, to powinna być regularna praca, jeśli chce się mieć gwarancję tego, że rzeczywiście te osoby zostaną, a nie przyjadą po prostu niby na wolontariat, a potem nagle znikną, jak tylko przejdą przez bramki, dostanąc opaskę, nie?
No i niby no to jest, wiesz, to nie powinno w ten sposób właśnie się tłumaczy w ogóle tą kaucję, tak, że karnety na ten festiwal kosztują tyle i tyle, no to walniemy taką kaucję, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że wjedzie na wolontariat i wiesz. Tylko, że to jest bardzo szkodliwe na wielu różnych płaszczyznach, bo po pierwsze, już tak pomijając wszelką etykę i tak dalej, organizacyjnie to tworzy ryzyko, że jeśli będzie jakaś sytuacja kryzysowa, że faktycznie potrzebna będzie profesjonalna praca w jakimś miejscu do wykonania, no to nie masz ludzi, na których możesz liczyć tak w 100%, nie? Tam w komentarzach w kilku miejscach pojawił mi się na przykład taki przykład, że ktoś pracował przy jakiejś imprezie. Duża ilość osób była na przykład zatrudniona jako wolontariusze do obsługi sceny i nagle, gdy trzeba było rozładować masę ciężkiego sprzętu albo coś przenieść z miejsca na miejsce, no to się okazywało, że zostaje kilku tych technicznych, którzy mają zapłacone. Wolontariusze się rozpłynęli w powietrzu albo stwierdzili, że to nie jest jednak to, na co się pisali. I wiesz, i ci ludzie, którzy są tam zatrudnieni, no nagle nie są w stanie wykonać swojej pracy albo muszą zapierdalać ponad miarę, żeby impreza się nie zawaliła. Druga sprawa, że to jest umacnianie wizerunku wolontariatu jako po prostu kolejnej formy jebania kogoś na hajs i de facto pracy za darmo. Że to nie jest coś, co ty robisz jako coś, żeby pomóc społeczności, żeby polepszyć świat wokół siebie, tylko robisz to za określone korzyści, i możesz zostać wykorzystany w ten sposób, nie? Przez kapitalucha, któremu nie chce się profesjonaliście zapłacić. Cierpią na tym jakieś organizacje pozarządowe i tak dalej, gdzie ci wolontariusze faktycznie są potrzebni, gdzie praca bez wynagrodzenia jest często jedyną formą, dzięki której takie organizacje mogą działać i nie działają komercyjnie, a tutaj mówimy o festiwalu, który ma niesamowitych sponsorów. Po prostu zarabia bardzo dużo pieniędzy i po prostu żyłuje na to, żeby jakimś tam dzieciakom rzucić hajs za to, że pracują, nie?
No.
Także, no, marcheweczka, skrop, skrop, skrop. Bardzo, bardzo słaby ruch ze strony Openera. Chyba zresztą kolejny rok z rzędu, bo tam ja widziałem, że ktoś tam próbował tłumaczyć, nie, no bo to w naszej fundacji to od lat, tak, gdzie, wow, no to tym bardziej chyba jest to słabe. Już nie mówiąc o tym, że to działa jako fundacja, dlatego żeby tych wolontariuszy można było zatrudniać i w ten sposób przeoszczędzić, no bo gdyby to była działalność gospodarcza, to prowadząc firmę nie możecie zatrudnić kogoś i nie dawać mu za to pieniędzy, a jako fundacja... Proszę bardzo. Znajdujesz dzieciaki, które chcą bardzo zobaczyć jakiegoś artystę, nie mają na to pieniędzy i dasz im papierek do podpisania i proszę, możesz ich jebać na hajs.
Też to tłumaczenie, że no, organizator Openera nie zatrudnia, to zatrudnia fundacja. Takie chwalenie się, no tak, kradniemy, ale w taki sposób, więc jakby co, to my umywamy rączki. To jak z przepisywaniem firmy na żonę, żeby się potem tłumaczyć, że ej, ale to nie moja firma, to firma żony. Ja tutaj nic nie zawiniłem.
Dokładnie.
Byli i tacy. A propos właśnie, ale przypomniało mi to prześladowanie chrześcijan przez Mystic i te remastery mi przypomniały i wykonała się taka w moim mózgu 360 i zrobiłem fikołka ze szpagatem. Przypomniała mi się gra Incredible Hulk, zrobiona bodajże w 2008 roku na potrzeby filmu Hulk.
Ojoj.
I to nie jest gra, którą bym chciał zremasterować, ale przypomniało mi to też, że na Discordzie ktoś się pytał o metalowe zespoły chrześcijańskie i po co to komu, dlaczego. I rzeczywiście jest taki zespół Skillet, który gra chrześcijańskiego rocka, chrześcijański metal. I ten zespół Skillet wypuścił utwór zatytułowany Monster. I to był utwór, który został użyty. Utwór Monster jest zainspirowany przez film The Incredible Hulk z 2008 roku, a tekst opowiada o grzechu. W sensie, no...
W sensie tutaj zamiast węża i Edenu, tak, i Ewy jedzącej jabłko są promienie gamma, którym jesteś napromieniowany, tak, i przez to...
No, masz chrześcijański, katolicki zespół Christian Rock, który pisze utwór o grzechu, o takim grzechu w pojęciu religijnym. I jest to utwór zainspirowany filmem Hulk.
Znaczy, czemu jest zainspirowany? W sensie, on został wykorzystany w tym filmie albo w tej grze?
John Cooper told Stereo Truth that Monster is a song about being fake and putting on a face for people that's not the real you, and shared in a Song Facts interview he was inspired to write it based on a line from the 2008 movie Incredible Hulk. When Hulk's adversary is asked how he feels, he responds like a monster.
O kurwa. Pamiętajcie, jak wasz ulubiony artysta opowiada w wywiadach, że często inspiruje się różnymi dziełami kultury. Czasami to jest jedna linijka z książki, jakiś meaningful dialog albo coś właśnie z filmu, to może być też coś takiego, nie?
Jak Potwór. Film, który zapadł w pamięci oczywiście wszystkich.
O, oczywiście. A propos remake'ów.
Wspaniały film.
Słyszałeś, że ma być remake The Room zrobiony?
O, nie słyszałem.
Tylko z gwiazdorską obsadą i na poważnie. Jak podchodzisz do tego pomysłu?
Co oznacza gwiazdorska obsada w przypadku The Room? Przecież dostaliśmy Disaster Artist i to był w zasadzie w głównej roli gwiazda Breaking Bad?
Tak, Bob Odenkirk, czyli Saul Goodman. I tak, starring Bob Odenkirk, Bella Heathcote, czyli Amanda Fowler z Neighbors, Greg Sestero, którego kojarzycie na pewno z wiadomego filmu, Kate Siegel i Mike Flanagan ma tu reżyserować, czyli gość od horrorów, które mają świetne pomysły i fatalne zakończenia, bo autorowi skończyły się.
Ja myślę, że to może być po prostu to może być żart, bo jak zobaczyłem, jak wygląda niby screen z tego filmu, no wygląda to jak po prostu Bob Odenkirk wklejony w scenę z oryginalnego The Room, ten green screen z widokiem na San Francisco, więc wydaje mi się, że mogła to być akcja po prostu zorganizowana przy okazji tworzenia jakiegoś filmu, gdzie Bob zagrał i przy okazji zrobili coś takiego, robiąc właśnie taki tribute no. dla Tomiego i dla The Room, ale może się mylę, bo kto wie.
Wiesz, z tego co czytam, będziemy mogli się o tym przekonać już niedługo, bo 27 czerwca będzie 20. rocznicą premiery The Room i wtedy właśnie ten film ma się jakoś ukazać, żeby się z tą rocznicą spiąć. A został nakręcony w jeden dzień, więc stąd chyba ten green screen. Zobaczymy.
W jeden dzień? Okej, okay, to nie brzmi jak poważna produkcja.
Ale ma gwiazdorską obsadę.
Ale ja mam nadzieję, że rocznica ukazania się The Room będzie się wiązała również z seansami The Room w kinach, bo to jest doświadczenie, którego nie mogłem nigdy chwycić poza oglądaniem Disaster Artist w kinie, co było już i tak świetnym doświadczeniem, ale no chciałbym móc właśnie dołączyć do takiego seansu w kinie, móc rzucać tymi plastikowymi łyżkami w ekran za każdym razem, kiedy na ekranie pojawia się Lisa, bo jednak The Room musiałem sobie co prawda odświeżyć, ale swego czasu znałem praktycznie na pamięć. Jest to świetne kino, czy jak to mówią Rosjanie, kino po prostu.
Tak mówią? No dobra.
Tak mówią. Jest takie określenie na wyższe kino, gdzie po prostu oni mówią
tak,
kino.
To jest poziom wyżej niż cinema, tak? I dwa poziomy wyżej niż film.
Zaczęliśmy mówić o The Room. Ty coś wcześniej wspominałeś, jak tak sobie rozmawialiśmy przed, że masz do polecenia kino.
Oj tak, zdecydowanie. Nic jest kino, nawet powiedziałbym. Jeśli lubicie śmieciowe reality show i śmieciową telewizję, to mam dla was naprawdę niesamowity kąsek. Kąsek, którym możecie się udławić. Nie będę tego ukrywał. Polecił mi to znajomy, również o imieniu Piotr. Kocham cię, Piotrek, dzięki. Show nazywa się MILF Manor. Jest produkcji amerykańskiej. O co tam chodzi? Chodzi, jak w wielu reality show, które są ostatnio popularne, o poszukiwanie miłości. O różne dramaty tutaj między personami. Różne jakieś tam trójkąciki, napięcia i tak dalej, które będziemy obserwować przez 8 bodajże odcinków. No i jak możecie się domyślić, głównymi bohaterkami tego show jest chyba również 8 dojrzałych pań w wieku 40-60, które właśnie postanawiają znaleźć miłość, dać sobie szansę na drugie podejście do randkowania i szukają jakiegoś młodszego kandydata. I ta wokół tej dynamiki starsza, bardziej doświadczona kobieta i młody, chętny właśnie też na poznanie kogoś bardziej doświadczonego mężczyzna, że będą, mają się jakoś tam dobrać w pary. I do tego będą tam wykonywać po drodze różne zadania, które producenci show przygotowali. Na czym polega tutaj twist? Twist polega na tym, że również tych 8 młodych kawalerów, przystojnych, głodnych życia, chętnych na imprezy i poznawanie właśnie tytułowych MILF, że to są synowie uczestniczek.
No, kto jest taki?
Dios mio, en mi vida! Oh my god!
I just saw straight two possessed eyes and just stay there for a couple of seconds and say, what is this?
Nie przysłyszeliście się. Chodzi o to, że no, na ile to jest ustawione, można spekulować, ale jest 8 pań, każda z nich jest mamą i syn każdej z nich również jest uczestnikiem tego programu. i mają się te dwie grupy jakoś mieszać, randkować między sobą. Nie chcę wam zdradzać, jakie zadania muszą wykonywać, ale tutaj ponownie posłużę się określeniem, którym znajomy sprzedał mi ten serial. Producenci, prawdopodobnie każdy jeden, można to stwierdzić z pewnością 99,9%, ma w papierach wpisaną kliniczną formę psychopatii. Jakby to jest jakiś freudowski koszmar, który po prostu ogląda się przez 8 odcinków. Co odcinek ta stawka jest jeszcze podbijana, nie? Więc jeśli w pierwszym już stwierdzicie, ja pierdolę, to jest, czemu to, wiedzcie, że coraz więcej będziecie musieli robić przechadzek po pokoju, coraz częściej będziecie musieli się łapać za głowę albo obracać o 360 stopni w miejscu, bo poziom... A właśnie to nie jest cringe nawet już, to jest jakieś uczucie wykraczające poza to. No, poziom emocji, które budzi ten show, no jest przebijany, skaluje się po prostu z każdym kolejnym epizodem. Polecam dla koneserów specyficznej formy rozrywki i wampirów energetycznych. Chyba tak.
Pomysł na te reality show to chyba jest żywcem wyciągnięte. Alf, nie lisz podłogi. Jest chyba żywcem wyciągnięte z serialu 30 Rock. Nie wiem, czy kojarzysz, to był serial z Tina Fey i z tym aktorem, który ostatnio zastrzelił kogoś na planie. No i to jest serial w sumie o robieniu programu w stylu SNL. Okay. Alec Baldwin gra tam bodajże szefa NBC. Różnego rodzaju fejkowe, tam nieprawdziwe programy się pojawiają i między innymi jest program zatytułowany MILF Island. I może puszczę ci fragment, powiesz na ile jest to rzeczywiście zgodne z prawdą. Coming up on the season finale of MILF Island. Hot mamas. But who will be the final mommy you'd like to... Oh, you know. I came here to be number one. Przypomina to?
Znaczy, powiem ci, z jednej strony tak, z drugiej strony MILF Manor jest paradoksalnie jeszcze bardziej perwersyjny, dlatego że on jakby nie fetyszyzuje tej całej sytuacji w tak otwarty sposób, tylko właśnie tam jest niby takie przesłanie tego show, że no chcemy tutaj zdjąć stygmat tego, że starszy facet i młoda kobieta to jest coś akceptowanego i pożądanego i wszyscy mu zazdroszczą i myślą, że jest fajne, a jak starsza kobieta i młodszy mężczyzna są w podobnej sytuacji, no to wszyscy patrzą na to pogardliwie, podejrzliwie i tak dalej. Jest w tym jakiś wątek takiego rzekomego wyzwolenia i generalnie próbuje się to sprzedać jako zdrowe podejście do randkowania. Poza swoją grupą to... wiekową. Wcześniej nazywając to MILF. No oczywiście. To, która jest skojarzona z pornografią przede wszystkim. No.
I z American Pie.
Właśnie ten show się próbuje prezentować jako właśnie taki progresywny, natomiast tam pod powierzchnią dzieją się takie rzeczy, które, no nie wiem, to trzeba obejrzeć. Nie jestem w stanie tego dokładnie wyjaśnić, tych uczuć, które się we mnie kotłowały, jak to oglądałem, bo najciekawsze nie są relacje tych pań z ich potencjalnymi partnerkami, ale to, jak poplątane i dziwne potrafią być ich relacje z własnymi synami. Nie?
No nie jest to sytuacja, którą sobie wyobrażasz jako wakacje ze swoim...
No właśnie, to na tym to polega, że automatycznie zaczynasz o tym trochę się przenosić w tę sytuację, zaczynasz myśleć o tym, ej, bo co gdyby moja mama chciała randkować z kimś w moim wieku, nie? I w dodatku ci uczestnicy tego programu i uczestniczki są doprowadzani do takich sytuacji, które są no graniczne, powiedziałbym.
Ja ci powiem, że jakoś wielkim fanem perwersyjnej zabawy z oglądania perwersyjnej przyjemności z oglądania reality show nie mam. Mam z reality show doświadczenie takie, że wiadomo, wychowywałem się w latach popularności Domu nie do poznania, czyli Home Makeover Extreme Edition, ale to było większość moich doświadczeń, tak jak doświadczenie z telenowelami to Zbuntowany Anioł. Ale ostatnio zacząłem oglądać rzeczywiście coś, co można nazwać reality show, w pewien sposób jako komedia dokumentalizowana. Chodzi o Jury Duty, serial, który na razie nie jest dostępny w Polsce, ale jest dostępny w Freevee, Amazon Freevee. Wcześniej to była platforma IMDb, Amazon to przejął i tam za darmo możecie sobie oglądać produkcje nie tylko Amazona za darmo, ale z reklamami. Te reklamy pojawiają się dosyć często, co niestety też odbiło się na mojej psychice, ale żeby się tam dostać, żeby móc obejrzeć ten materiał, który tam jest, musicie korzystać z VPN-a. I w tym momencie chcielibyśmy powiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka.
Tak, VPN, nie, czy żartuję, VPN? Kto to będzie? Zgadnijcie, już za chwilę się przekonacie.
Jakby co, to mail jest w opisie, ale musiałem skorzystać z VPN-a. O co chodzi? Mamy tutaj sprawę w sądzie. Jest pewna sprawa. Jaka to jest sprawa? Na razie, na początek, nie jest to ważne, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Mamy 12 ławników, z czego 11 z nich to aktorzy. I ten 12, który aktorem nie jest, o tym nie wie, że to są aktorzy. When I say jury of your peers, I think that's accurate.
You're number 54.
Me? Ready, guys? Here we go.
This is the most unorthodox trial that I've presided over.
This is literally feels like reality TV.
Truman Show na pełnej. Jest to w ten sposób ograne, że ten jeden gość myśli, że po prostu to jest wszystko nagrywane, dokumentalizowane, ten proces jest po prostu, no jakaś sobie tam telewizja przyjechała i to nagrywa. Więc są też wywiady z tym gościem, są wywiady z aktorami, są wywiady w trakcie z tym gościem i aktorami. I ci ludzie, którzy grają właśnie tych ławników, tak dobrze wcielają się w swoje role i tak bardzo podkręcają coraz mocniej ramy tego absurdu, często musząc na bieżąco improwizować, że jest to naprawdę coś niesamowitego. Chyba najbarwniejszą postacią z tych wszystkich aktorów tam grających jest James Marsden. Gość, który gra tam samego siebie, to jest aktor znany z tego, że jest na drugim planie wszędzie. W X-Menach, w Westworld, masie innych filmów. Ludzie go kojarzą, ale zwykle jest tym gościem, który był gdzieś tam obok. Ludzie bardziej kojarzą innych. No i tutaj gra taką wersję siebie, która jest aktorem wiecznie drugiego planu i grają właśnie na tym, że on nie jest aż tak rozpoznawalny. Z drugiej strony on chciałby się właśnie z tego jury duty wyrwać i próbuje grać na tym, że jest właśnie hollywoodzkim aktorem. Aha. Poza tym mamy całą plejadę postaci, które... na przykład gość, który jest rzecznikiem na... który wypowiada się na rzecz transhumanizmu, czy tam po prostu lubi mieć jakieś tam dodatki takie elektroniczne, typu elektroniczne ucho, które było podpięte do jakiejś tam klawiatury na jego ręce. Nosi, chodzi cały czas z plecakiem, które ma dwie rurki, z jednej rury ciągnie płyny, z drugiej rurki pije przeblendowane jedzenie. Albo gość, który próbował się, taki młodszy typ, który próbował się z tego jury duty wypisać, tłumacząc się, że jest rasistą. Naprawdę warto to sprawdzić, jeśli orientujecie się w VPN-ach. Jury duty, poziom tej abstrakcji cały czas się nakręca i zastanawiacie się, jak dużo trzeba, żeby ten everyman, żeby ten główny bohater, który nie wie, co się dzieje, że to jest wszystko gra, ile trzeba, żeby się zorientował. I dzieje się sporo, ale też przez to, jak ci aktorzy są rzeczywiście dobrzy, obserwuje się to z boku po prostu świetnie, no bo to jest zrobione przez producentów, przez no producentów, między innymi The Office, więc to nie jest jakiś nie są jacyś randomowi ludzie, więc polecam sprawdzić. To mi też przypomniało inny reality show, to już był dosłownie reality show, o podobny sposób skonstruowany, Joe Schmo Show. To było właśnie takie reality show typu Bachelor, czyli grupy kobiet, grupa kobiet zamieszkuje w jednym miejscu, w jednym takim apartamencie i mają tam się między sobą jakoś dogadać. No i wszyscy to aktorzy poza jednym gościem, tym Joe Schmo. I no Truman Show na pełnej. I z jednej strony ogląda się to świetnie, obserwując zarówno Jury Duty, jak i Joe Schmo Show, obserwując właśnie, jak ta jedna osoba reaguje na no coraz bardziej absurdalne sytuacje, a z drugiej strony jest wciąż trochę takiego braku komfortu związanego z tym, że no to jest osoba, która nie wie, że jest wkręcana cały czas i te kamery są wszystkie skierowane na niego i czekają tylko na jego reakcję. No jest ten aspekt takiego EdTV Truman Show, bycia w sytuacji, która bierze ciebie w centrum, ty o tym nie wiesz, jesteś sobą w tym wszystkim, reagujesz naturalnie, biorąc pod uwagę całą sytuację, nie? Ale reagujesz naturalnie, a jesteś cały czas gdzieś tam w obiektywie tej kamery, co jest nieco przerażające. No, ja bym się w takiej sytuacji nie chciał znaleźć, ale odstawiając to na bok, ogląda się to po prostu no dobrze. Jest to dobrze zrobione.
What?
Matt?
What is going on? What is going on?
Możemy dzisiaj na tym postawić kropkę. Dopiszcie swoje propozycje festiwalowe na ten rok, na co najbardziej czekacie, jakie zespoły chcecie zobaczyć. No i zapraszam oczywiście na drugi kanał. Na drugim kanale znajdziecie fragmenty tego podcastu, a zresztą zobaczycie link do drugiego kanału w opisie.
Od nas na tę chwilę to wszystko. Dzięki, jeśli wytrwaliście do końca. Przypominamy, jeśli chcecie wesprzeć nasz rozwój, to patronite.pl/metalurgia. Tutaj macie listę osób, które są tak zajebiste, że wspierają nas już teraz.
Dzięki i za wsparcie, i za oglądanie, słuchanie, w zależności tego, gdzie to robicie. Słyszymy się niedługo, tak? Tak, Piotrze? Niedługo
tak,
chyba się
oczywiście
usłyszymy z innymi materiałami, jak to mawiają elektrycy, w kontakcie.
Cześć.